Znowu, moi drodzy, widzimy, jak bardzo ładnie nas Ewangelia wprowadza w ten kolejny dzień naszych wspólnych rozważań. Kwestia czujności, czyli stałego otwarcia na to, co Bóg mi daje, czym On chce mnie umocnić, abym pośród tego świata potrafił gdzieś to moje życie nakierować na Niego, co nie jest proste. Dlatego trzeba absolutnie tego, o czym mówi nam treść pierwszego z naszych omawianych przekazań, czyli dokładnie trzeciego w Dekalogu. Zacznijmy tu właśnie od tego tekstu biblijnego, owej konieczności, jak mówimy, spotkania się z Bogiem. Ale co mówi tekst? W wersji Księgi Powtórzonego Prawa. Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan Bóg twój. 6 dni będziesz pracował, wykonywał wszelką twą pracę, lecz w 7 dniu jest szabat Pana Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach, aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty. Stary ten tekst, oczywiście dzisiaj musimy go porządnie zmodyfikować co do treści, ale nie co do przesłania. Mówi on, co prawda, ponieważ jesteśmy w Starym Testamencie, a więc o zachowywaniu szabatu po naszemu soboty, głównego żydowskiego święta, dla nas tym świętem jest jednak niedziela. Jak mówi w Ewangelii, wszyscy autorzy wspominają, że w pierwszy dzień po szabacie, kiedy niewiasty przyszły do grobu, zostały już go opuszczonego, czyli Jezus zmartwychwstał. Dla nas niedziela jest pamiątką zmartwychwstania, dlatego my już nie idziemy za Żydami, idziemy za naszą tradycją chrześcijańską. Otóż tekst mówi nam o czym? Dotyczy dwóch spraw związanych nierozdzielnie. Pierwsze to jest to, na co koniecznie musimy zwrócić uwagę, bo coraz częściej nam już to umyka, a więc konieczność wstrzymania się od pracy w dzień święty, a potem uświęcenie tego dnia. Ale w jaki sposób obie te części przykazanie łączy? Otóż nie pracuj, by święcić dzień. Nie pracuj, by znaleźć czas i okazję do świętowania tego dnia, jak ci przykazał Bóg. Pierwszym elementem zajmijmy się, bo myślę, że koniecznie musimy go odświeżyć, bo mówię, spora część z nas albo o tym zapomina, albo wręcz go ignoruje, lekceważąc, tym bardziej zobaczmy, tak sobie wyliczyłem, 9/10 tego tekstu mówi o wstrzymaniu się o pracy, a nie o uświęceniu dnia. Czyli fundamentem przykazania jest niepracowanie. My doskonale wiemy, jak Żydzi do tego rygorystycznie podchodzą. Czasami nawet śmiesznie, jeżeli chodzi o tę posuniętą wierność rytualną. Ale sam zakaz jest niezwykle ważny. Wstrzymać się od pracy. Dlaczego? Po pierwsze, to jest to, co sami odczuwamy najbardziej, a więc potrzeba naturalnego spoczynku po pracy. Każdy organizm wymaga tego odpoczynku i my też, myślę, że najlepiej w ciągu dnia czujemy się wtedy, kiedy z pracy wracamy do domu, ponieważ wiemy, że tu będziemy mogli odpoczywać. Ale właśnie Bóg chciał poprzez to przykazanie uczynić się gwarantem ludzkiego prawa do odpoczynku. Chcąc zaznaczyć, że żaden człowiek nie może wykorzystywać swojego bliźniego, tak jak się wykorzystuje maszynę aż do kompletnego jej zużycia, a potem wyrzucenia. Otóż Bóg w tym prawie zakazuje wzajemnej eksploatacji aż ponad dopuszczalne normy. To jest to, co moglibyśmy nazwać racją humanitarną tegoż właśnie przykazania. 7 dzień ma nam przypomnieć, że jesteśmy ludźmi, a nie maszynami produkcyjnymi. My wtedy coraz bardziej uzmysławiamy sobie tę naszą godność, a tym samym nie pozwalamy odczłowieczyć się przez pracę, bo nie my mamy istnieć dla pracy, ale praca jest dla naszego dobra. Jeżeli mielibyśmy wspomnieć gdzieś tamte minione czasy, z których większość z nas już w ogóle nie zna, komunistyczne, to tylko powiem, ale być może uczymy się w historii tego, że Właśnie w tym systemie, we wszystkich systemach totalitarnych, człowiek liczy się tylko o tyle, o ile produkuje dla systemu. Oficjalnie się mówi dla kraju, dla społeczeństwa, ale jest mierzony wydolnością pracy, co jest absolutnie niedopuszczalne właśnie w tej relacji naszej do Pana Boga. My mamy być ludźmi, a nie tymi, którzy produkują. Natomiast problem wcale nie zniknął w naszych czasach, bo równe niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, kiedy socjalizm czy komunizm zostały zastąpione kapitalizmem i to w tym wydaniu najbardziej podstawowym, kiedy mamy do czynienia z właścicielami zakładów pracy prywatnymi, gdzie dzisiaj akurat wiemy, jak jest świetna koniunktura gospodarcza, a więc wyroby się świetnie sprzedają, co oznacza, że należy maksymalizować zysk, a maksymalizacja zysku oznacza zmuszanie robotników do pracy, nieraz ponadnormatywne. Niekiedy pracodawca czyni to zachętą finansową, a więc jeżeli przyjdziecie ponad czas pracy, będziecie mieli, powiedzmy, więcej czy więcej zarobicie, to jest taki przymus dobrowolny, jak to się mówi, w sensie takim, że pracownik zostaje zachęcony zwiększonym zarobkiem, natomiast może być tak, że przynajmniej do tej pory tak bywało, gdzie pracowników było więcej, zastraszanie zwolnieniem z pracy i wtedy przymus ten był duży. To jest właśnie to, na co Jan Paweł II Święty zwrócił nam wielką uwagę, że w wielu aspektach kapitalizm wcale nie jest lepszy od komunizmu. Wtedy zwłaszcza jest zły i moralnie niegodziwy, kiedy zysk stawia nad dobro człowieka. A to jest bardzo wielka pokusa. Starajmy się rzeczywiście gdzieś tam bardzo dbać o to, by nas to nie dotknęło, a czasami, gdyby to od nas zależało, absolutnie przerwać tę praktykę. Bóg się z tym godzić nie będzie. Najważniejsze jest dobro człowieka, a nie uzyskane przychody ekonomiczne. Jest jeszcze druga płaszczyzna tego, to jest kwestia o wiele mniej może przyjemna dla nas jako zwykłych zjadaczy chleba, ale to jest to, do czego ja lubię wracać, bo przykazanie ewidentnie obejmuje również ten aspekt naszego życia, jakim jest dokonywanie zakupów niedzielnych. Moi drodzy, nie wolno, nie wolno. Jest to grzech ciężki. Nie ośmielę się o tym tego przemilczeć. Jest to grzech poważny, poważne naruszenie. Nie ze względu na charakter naszej aktywności, no bo zakupy, no to jest przede wszystkim przyjemność, ewentualnie dobre tam jakieś ciekawe spędzenie czasu, ale ze względu na skutki tego. Bóg nie mierzy naszych grzechów tyle. Owszem, jest jakaś część, gdzie Bóg mierzy wielkość grzechu wielkością danego czynu. Ale najczęściej, a w tym przypadku tak jest, mała kula śniegu sprowadzi wielką lawinę. A więc ze względu na ogrom skutków, a te skutki są negatywne. Dlaczego? Bo ja sobie idę do sklepu w niedzielę, czy do hipermarketu na godzinkę, może dwie. Ale przez to, że ja się decyduję iść wtedy, ktoś musi pracować od tej 9 rana do 21 wieczorem. I to jest ten skutek negatywny. Ktoś, kto planuje zakupy w niedzielę, jest po prostu egoistą, bo planuje dla siebie, dla swojej, tam nie wiem czego tam, dla swojej przyjemności, podczas gdy w ogóle nie myśli o tym, że ci ludzie zostają oderwani od swoich rodzin w niedzielę i po drugie nie mogą iść do kościoła, bo muszą pracować. Ktoś musi Bogu za to odpowiedzieć kiedyś. To jest zupełnie jasne, moi drodzy. My zapominamy może o tym, ale warto byśmy byli uświadomieni. Dobrze, że to idzie teraz w tym kierunku, że coraz więcej tych niedziel będzie wolnych, ale nie możemy się zwolnić z odpowiedzialności, bo ostatecznie, owszem, powiemy, no dyrekcja zmusza do pracy, ale gdyby nie było klientów, nie byłoby zmuszania. Nie, klienci są winni. I to zawsze Bóg będzie czynił odpowiedzialnymi tych, którzy stoją u podstaw danej sprawy. Czyli w tym wypadku każdego z nas, jeżeli planujemy zakupy w niedzielę. Ściśle dodam, byśmy może nie mieli tutaj rozterek dużych. Zdarzyć się może, że czegoś nam brakuje z towarów pierwszej potrzeby. Może się tak zdarzyć. Powiedzmy, nie wiem, tam dzieciom kawałek mleka czy chleba, czegoś nam tam nie starczyło. Idę wtedy do małego sklepu, gdzie są właściciele, a nie pracownicy najemni i wtedy nie jest to grzechem, ponieważ nie było w tym mojej złej woli. Po prostu albo zapomnienie, albo przeoczenie, to jest zupełnie co innego. Ale jeżeli ja planuję z góry, że pojadę w niedzielę na zakupy, grzeszę. I to trzeba od razu powiedzieć. Mówię ze względu na skutki. To, że ci ludzie będą mieli inny dzień wolny, to nie ma znaczenia. Bóg ustanowił nam jeden dzień i to jest dzień wspólny. Nim jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I to wtedy mamy nie pracować według tego, co nam mówi przykazanie. W księdze Syracha jest bardzo ładny tekst właśnie, który gdzieś tam może nie tyle mówi o zakupach, ale o tych niezdrowych relacjach w pracy, gdzie autor wyraźnie w imieniu Boga napisał tak. Nie krzywdź sługi rzetelnie pracującego, ani najemnika oddającego się zajęciu z całej duszy, bo Pan jest rzecznikiem ich sprawy i wydrze on życie tym, którzy ich gnębią. O, jest to zupełnie jasne. Mnóstwo ludzi zapłaci za to Panu Bogu, za te niewłaściwe relacje ekonomiczne w pracy. Ale moi drodzy, idźmy dalej, bo jak zwykle wiele jeszcze do powiedzenia, się zawsze boję trochę, że nie będzie to w tym kierunku, bo dużo by można mówić. Strzeżmy się tego, moi drodzy, i załatwmy razem. Ja to jeszcze tak lubię wspominać, może o tym, by, że tak w trakcie spowiedzi świętej to z reguły matki, rodziny, żony mówią, no ale nie zdążę, bo tyle i tyle zajęć mam tu, że już na czasami na zakupy nie starcza czasu. Moi drodzy, od czego jest reszta rodziny? Czy kobiety muszą brać wszystko na swoje ramiona? A gdzie jest mąż, gdzie są dzieci? Jednym dać to, drugim dać to, wszystko można zrobić. To tak nie jest, że matka bierze wszystko na siebie, a reszta sobie albo ogląda telewizor, albo czyta gazetę, albo gra w komputerowe gry. Nie. Każdy jest zobowiązany do tworzenia dobra rodzinnego, wspólnego, bo wszyscy z niego korzystają. I dlatego nie jest dobre, jeżeli kobieta bierze wszystko na siebie. To jest błąd, który mimo wszystko będzie przez Boga również niestety negatywnie oceniony. To tak a propos. Moi drodzy, bardzo ważne jest, by ten wypoczynek niedzielny, co zresztą już się pokazuje, to ja lubię akurat te relacje telewizyjne oglądać, bardzo Bóg chce, żeby ten nasz wypoczynek posiadał charakter rodzinny przede wszystkim. Zauważcie, że w ciągu tygodnia my się mało spotykamy ze sobą, nawet jeżeli się widzimy. Rodzice wracają, czy idą do pracy rano, wracają tak, dzieci wracają albo później, potem lekcje, tych spotkań naszych nie ma wcale dużo, tym bardziej, że natychmiast idziemy, mówię, albo do komputera, albo do telewizji. My nawet żyjąc w jednym domu, kompletnie się ze sobą nie spotykamy. To myślę, że w dużej części dlatego właśnie ludzie, kiedy są sklepy otwarte w niedzielę, tak bardzo lubią jechać właśnie tam. Dlaczego? Bo my się jak ognia boimy przebywać ze sobą, bo my sobie już nic nie mamy do powiedzenia w domach. Dlatego biegamy tak, bo tam jest zainteresowanie, bo sobie zobaczymy to, bo sobie zobaczymy tamto. Czy my w ogóle w domu umiemy jeszcze ze sobą rozmawiać? A kara za to będzie straszliwa. Na rodziców. Nie dlatego, żeby się Pan Bóg mścił. Życie się zemści. Bo Bóg nie. Bóg zawsze wybacza. Życie nigdy. To będą odstawki do domu starców. To jestem przekonany za to. Jeżeli rodzice nie zdobędą się i nie wykształcą więzi rodzinnych na tyle mocnych, żeby dzieci ich uważały za ważną część swojego życia, to kiedy nadejdzie czas, to dzieci odstawią rodziców do domu starców, bo będą im tylko przeszkadzać. Ewidentnie. Dlatego to jest przede wszystkim, zresztą gdybyśmy kiedyś tam mieli omawiać sobie przykazanie czwarte, to ja bym wam pokazał, że czwarte przykazanie to jest największy paradoks dekalogu. Ono o wiele bardziej dotyczy rodziców niż dzieci. Dzieci są dopiero na końcu u Boga. W tym łańcuchu posłuszeństwa najbardziej do czwartego przykazania zobowiązani są rodzice. Bo kto te dzieci nauczy tego, czego potem będziemy żądać? Nie ma szans. Życie nie wybacza nigdy. Pan Bóg zawsze, człowiek czasami, życie nigdy. I dlatego warto na to zwrócić uwagę. Idźmy teraz, moi drodzy, dalej, byśmy mogli powiedzieć sobie, jaki jest sens ten najgłębszy owego wypoczynku. Jeżeli on nie ma być pasywny, jakąś jego cząstką musi być z kolei spotkanie z dobrym Bogiem. Ponieważ Bóg nie chce, abyśmy pracowali po to, jak powiedzieliśmy na początku, byśmy mieli okazję do spotkania z Nim. Dlaczego tego pragnie? Od razu powiemy, moi drodzy, nie dla siebie. bo On nas do niczego nie potrzebuje. On istniał jeszcze zanim powstał świat, zanim powstała ludzkość i będzie istniał długo dalej, kiedy nas już na tym świecie nie będzie. Także my Mu do niczego nie jesteśmy potrzebni, ale my Go potrzebujemy, tak. I On poprzez tę możliwość Dnia Świętego daje nam doskonałą okazję, ażeby się z nami spotkać i móc nas przede wszystkim obdarować tym, co danego dnia, a zwłaszcza w niedzielę, dla nas przygotowuje. Moi drodzy, bardzo jest to ważne, bo poprzez to spotkanie rzeczywiście Bóg chce nam przypomnieć o swoim prawie do oddania Mu czci, bo to jest obowiązek, bo On jest Bogiem, więc ma prawo z tego tytułu, że nas stworzył. I po drugie, żebyśmy my, trwając w Jego domu, mieli świadomość w ogóle Jego obecności i Jego bycia przy nas. Co jest fundamentalnie ważne, bo ta świadomość nam się zdecydowanie ukróca dzisiaj. A jeszcze powiemy bardziej, że będąc tutaj, my sobie najbardziej uświadamiamy co? Że jesteśmy ludźmi, bo tylko my spośród wszystkich stworzeń na ziemi, nie zrobi tego żadne zwierzę, żaden kamień, żadna rzecz inna, jesteśmy w stanie oddawać Bogu cześć. A więc wtedy, kiedy oddajemy Bogu cześć, jesteśmy najbardziej sobą, to znaczy ludźmi, bo robimy to, co jest najwłaściwsze dla nas. I to jest takie cenne właśnie. Kiedy my gdzieś tam tego Pana Boga w sercu mamy, to stajemy się jak najbardziej ludźmi, bo czynimy to, do czego tylko nas Bóg rzeczywiście uzdolnił. A więc poprzez to spotkanie On chce nam uzmysłowić, jak godni jesteśmy wtedy, kiedy pojawiamy się przed Jego obliczem. Natomiast, moi drodzy, pozostaje jeszcze jeden fakt, który się szalenie rozprzestrzenia i może nie potrafimy sobie dać rady z tym wytłumaczeniem go sobie, albo może czasami podlegamy, bo mnóstwo ludzi na przykład mówi, no po co mam chodzić do kościoła w niedzielę, kiedy mogę wyjechać sobie do lasu, na łąkę, gdzieś tam, gdzieś na łono przyrody i tam sobie Pana Boga chwalę. Bardzo złośliwie powiem, że zwiększa się populacja wilków, więc może się ten proceder ukróci w lasach. I dlatego tak, moi drodzy, jest to błąd. Błąd paskudny, błąd. Dlaczego? Dlatego, że istotą przykazania jest chwalenie wspólnotowe, a nie indywidualne. Na indywidualne chwalenie to jest moja modlitwa, którą czynię codziennie. I dlatego nie ma wytłumaczenia, jeżeli ktoś powie, że ja jadę sobie do lasu i ja też, proszę bardzo, jeżeli jakaś grupa z nas pojedzie sobie do lasu na łąkę, sprowadzi sobie księdza, który im odprawi tam mszę, nie mam nic przeciwko temu. Nie będzie to całkiem to samo, bo jeszcze na to powinno być pozwolenie biskupa, ale załóżmy sobie, że powiedzmy zbiera się, ale czemu? Już wtedy mamy wspólnotę. Ale nie złapiemy księdza, który dla jednego człowieka będzie latał po lasach i gdzieś mszę odprawiał. Nie ma tego. Nie ma. Dlatego, moi drodzy, nie dajmy się w to wrobić. Bóg wyraźnie w przykazaniu mówi o chwale właśnie wspólnotowej. To jest dla Niego tak niesamowicie ważne. Gdybyście tak dobrze sobie chcieli przeczytać Stary Testament, to będziecie widzieli w pewne określone dni, tam Bóg mówi dokładnie o roku, ale także w szabat, będziecie się schodzili w miejscu, gdzie ja przebywam, czyli do świątyni i będziecie stawali przede mną. To jeszcze mówi, nie będziecie stawali z pustymi rękami, czyli przyjdziecie z darami, które ja wam dałem, żebyście wy nimi podziękowali za moją dobroć. To są doskonałe zdania, one są krótkie, jasne, proste. Zupełnie. Dlatego chodzi o to, żebyśmy my również mieli świadomość, że nic nie zastąpi mszy, chociażby z tego faktu wspólnotowego, już nie mówiąc o tym, że to jest jedyna ofiara Jezusa Chrystusa. To tu się ona właśnie powtarza w sposób bezkrwawy, ale to jest, my uczestniczymy w ofierze zbawczej Pana, który umarł za nas na krzyżu i dzięki temu my mamy otwarte niebo. Żadna modlitwa nie jest w stanie, nawet najdoskonalsza, największe czy najwspanialsze ekstazy nie są w stanie tego zrównoważyć. Nie, to jest, bo to jest Jego ofiara. I dlatego trzeba przychodzić tu, żeby wspólnotowo Boga wielbić. I to jest, moi drodzy, coś, co jest tak niesamowicie ważne. Natomiast zanim jeszcze powiem, co daje msza święta, to jeszcze jedna bardzo smutna i przykra sprawa dla Pana Boga wtedy, kiedy już jesteśmy tutaj. Gdybyście zadali sobie teraz pytanie, po co ja chodzę do kościoła? Jakie są najczęstsze odpowiedź. Mogę was zapytać? Czy żeby nie tracić czasu, mam je sam powiedzieć? Nie wiem, na ile się zgodzicie, ale najczęściej mówimy tak. Mi się wydaje, nie wiem, czy może jeszcze ksiądz Piotr, jak będziesz miał jakąś inną, to jeszcze mi podpowiesz. Najczęściej mówimy, bo jest niedziela. Drugie, no bo jest przykazanie. Trzecie, bo mnie rodzice tak wychowali. Czwarte, no bo jak nie pójdę do kościoła, to tak się trochę dziwnie czuję. Jeszcze ktoś może powie, młodzi ludzie, no bo mi mama i tata kazali. Zobaczcie, mamy 5 możliwych odpowiedzi. Żadna z nich nie jest odpowiedzią natury religijnej. Żadna. To są odpowiedzi natury społeczno-historycznej, tak to mogę nazwać. Czyli te, które Pana Boga nie obchodzą. Nie obchodzą. A więc dlaczego o tym wspominam? Bo kiedyś tam miałem takie kazanie u siebie w parafii, wywołało to jakieś małe poruszenie, kiedy sam sobie uzmysłowiłem fakt, że czasami o wiele bardziej obrażają Boga ci, którzy są w kościele, niż ci, których nie ma. Dlaczego? No bo po co ja tutaj jestem, kiedy jestem tylko ciałem i na przykład tylko myślę, kiedy to się skończy wreszcie, kiedy będę mógł pójść do domu, dalej sobie grać tam w jakiejś tam powiedzmy grę komputerową albo sobie wyjechać gdzieś i tak dalej. Moi drodzy, Bóg czyta w sercach. Jeżeli ktoś przychodzi do kościoła i nie wie, po co tu przyszedł, to prawdziwsze będzie, jeżeli on stąd wyjdzie. To będzie prawdziwsze, bo jest to zgodne z prawdą. Więc po co wystać? Jeszcze mówię, kiedy to się skończy, to i tamto, nie? Co innego małe dzieci, które zawsze mają mało cierpliwości, Pan Bóg zawsze tam przymknie oko, ale dorosły już nie. Ja mam moją świadomość. Dlatego gdybym miał przychodzić tutaj albo z przymusu, albo z nudy, albo z przyzwyczajenia, to rzeczywiście nie jest to dobre i nie wiem, czy Pan Bóg mi nawet zaliczy to jako mszę świętą. Zaliczy to jest brzydkie słowo, ale czy rzeczywiście ja się z tym, z Bogiem jestem w stanie wtedy spotkać. I dlatego może warto właśnie byśmy sobie odświeżyli troszkę tę właściwą argumentację bycia na mszy świętej, po to, by sobie powiedzieć, nie dlatego, że muszę przyjść, tylko dlaczego chcę przyjść. Bym czasami nie podpadł pod słowa, one... Jeszcze raz ja wam je powtórzę w niedzielę, bo tam Jezus się paskudnie żali, przypominając te słowa proroka Izajasza. Jakie one są smutne i przykre dla Boga. Przez proroka wypowiedział słowa do kogo? Do ludu, który przyszedł do świątyni, tłoczył się, ściskał, niósł te ofiary. A co Bóg mówi? Ten lud zbliża się do mnie tylko w słowach i czci mnie tylko wargami, podczas gdy serce jego jest daleko ode mnie, a cześć jego jest dla mnie tylko wyuczonym przez ludzi zwyczajem. Wypisz, wymaluj postawa połowy z obecnych w kościele, minimum połowy. Że jesteś tutaj tylko ciałem, a duch twój już fruwa gdzieś zupełnie inaczej. Błagam, weryfikujmy to, żeby czasami nasza obecność tutaj nie była obrażaniem Pana Boga, bo On naprawdę w każdej chwili czyta w naszych sercach i widzi, kto z jaką intencją tu przyszedł, jaki jest powód przybycia, dlatego po co kłamać? Po co kłamać? Dlatego, moi drodzy, teraz już przechodząc do ostatniej, trzeciej fazy naszego małego rozważania, małego to według mnie rozważania, mam nadzieję, że was tutaj nie zamorduje. Co mi daje prawdziwie msza święta, jeżeli chcę być tutaj obecny z tą właściwą intencją? Po pierwsze, moi drodzy, to jest fakt wspólnoty. Mieszkamy w wielkim mieście. Piękny jest tutaj ten rejon, bardzo lubię. Tutaj już wczoraj sobie pospacerowałem. Za moment pójdę sobie dalej też, bo tu jest tak cudownie zielono. Ale nie przeszkadza to faktowi, że my się kompletnie nie znamy. Nie wy ze mną, wy między sobą, bo wy tu mieszkacie. Najbliższe, powiedzmy, najbliższe sąsiedztwo. Może rodzina, może przyjaciele, tak. Ale już ktoś, kto mieszka dwa razy, gdzieś tam dwie ulice dalej, już jest nam nieznany. Owa anonimowość, jak my to nazywamy, atomizacja społeczeństwa jest dzisiaj tak duża, że tak niepomiernie wzrósł ludzki egoizm, taki strach przed sobą, zamykanie się, oddzielanie, że nie ma lepszego momentu, w którym wreszcie człowiek może tworzyć wspólnotę. Bo nawet jeżeli się tu nie znamy, to wiemy, że spotykamy się na jednej płaszczyźnie, najważniejszej płaszczyźnie wiary. Bo przychodzimy tutaj w jednym celu, by uwielbić mojego Boga, by umocnić moją wiarę i żeby wreszcie stąd wyjść jako ten, który jest rzeczywiście jego uczniem. I nie wiem, czy kiedyś nie mieliście nawet takiego gdzieś tam takiego wrażenia, że nie znacie z pewnością kogoś, ale gdzieś tę twarz już widziałem. Pogrzebię trochę w pamięci, mówię, a w kościele, no więc nadal nie znam tej osoby, ale już to jedno wiem. Jest to również człowiek wierzący, tak jak ja. I już ta nić pewnej więzi jakiejś zaczyna się powoli, powoli tworzyć. Potem gdzieś się jeszcze spotkamy, zobaczymy drugi, trzeci raz i rzeczywiście coś już zaczyna być. I dlatego to jest takie ważne. Msza jest najważniejszym czynnikiem wspólnototwórczym. Ja mówię, tak się bardzo cieszę, kiedy tutaj ksiądz proboszcz mi powiedział, że będziecie mieli taki ładny ośrodek, taki kulturalno-religijny. Kiedy już powstanie, czego wam z serca życzę, korzystajcie z niego. Bo warto by tworzyć właśnie tę wspólnotę na tym szerszym gruncie. Nie będzie to łatwe, skoro nawet w rodzinach już tych wspólnot nie tworzymy. Naprawdę, to jest komputer i komórka, to są dwaj najwięksi wrogowie wspólnotowości. Postawy wspólnotowej, to dzisiaj ciężko jest nad tym zapanować, kiedy ja widzę w szkole dwie dziewczynki podstawówce stojące metr od siebie i one ze sobą nie rozmawiają, tylko tu, bez przerwy, tylko to. Mówię, święty Boże, coś się dzieje. Gdzie one będą zdolne potem nawiązać jakąkolwiek wspólnotę z kimś? To jest tak machinalne, tak zupełnie automatyczne, że my nie potrafimy już coraz bardziej ze sobą rozmawiać. Element drugi, moi drodzy. Msza jako pewien dowód miłości z naszej strony. Może to tak ładnie brzmi, ale zobaczcie, jakie to jest codzienne duchowe, znaczy codzienne, wręcz doświadczalne przez nas. Bo jeżeli kogoś kochacie, co jest pierwszym symptomem miłości? No radość spotkania, bo cieszę się i pragnę się spotkać z tym, kogo kocham. Jeżeli więc mówię, że kocham Pana Boga, to znaczy, że chcę się z Nim spotkać. To jest ewidentne i zupełnie naturalne. Jeżeli więc nie mam ochoty się z Nim spotkać, to przynajmniej Pan Bóg mnie błaga, nie kłam i nie mów mi, że mnie kochasz. Bo to jest kłamstwo, ewidentne kłamstwo. To jest próba okłamania Pana Boga. Ja tak zawsze się trochę boję, kiedy śpiewamy niektóre pieśni. Widzę, że nasz cudowny zespół tutaj z Hola tak wystrzega się pieśni o miłości i bardzo się cieszę z tego, bo one mogłyby być zakłamaniem. Kiedy śpiewam, być bliżej Ciebie chcę. Prawda to? No to po co ja to śpiewam? Albo kochajmy Pana i tak dalej. Jeżeli nie mam tego jako poczucia w sercu, no to ja kłamię w tym momencie, kiedy śpiewam. Więc to też warto na to zwrócić uwagę. Oczywiście wam nie zabraniam śpiewać pieśni o miłości. Śpiewajcie i tak jak najbardziej. Ale zawsze warto siebie zapytać, na ile to jest prawdziwe. Bo kiedy coś takiego śpiewamy, nawet nam się podoba, to jest ładne, dla uszu wpada, trochę pomaga w głowie, natomiast jeżeli poruszy serce ku temu, co ma być prawdą, to ewidentnie wtedy tak. A więc jako dowód miłości zbadajcie siebie, na ile kochamy Pana Boga. Jeżeli Go kochamy, to zawsze chcemy się spotkać, bo chcemy się zawsze spotykać z kimś, kogo kochamy. Trzecia sprawa, weźcie ten sam problem odwrotnie. Czy wątpimy w to, że On nas kocha? Sądzę, że nie, mam nadzieję. A więc kiedy damy Mu większą radość, niżli wtedy, kiedy my przyjdziemy do Niego, bo On się z nami spotyka? To prawda, że On jest wszędzie i w końcu się możemy zawsze i wszędzie z Nim spotkać, ale jeżeli powiedział, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, to miał przede wszystkim na myśli co? Swoją realną, rzeczywistą, prawdziwą obecność eucharystyczną. Nasz największy skarb. Jezus jest tu obecny, nie będzie latał ze mną w Komunii Świętej po ulicach, tylko jest obecny tu. A więc jeżeli ja tutaj przyjdę, to ja Mu wtedy sprawiam przeogromną radość. Mówię, ta radość jest znowuż, tak powiem, procentowa od tego, zależna z jakim ja sercem tutaj przychodzę. Oczywiście, jeżeli znowu przyjdę z przymusu, no to Bóg odczuje smutek. Natomiast zawsze, zobaczcie, jaki jest sens budowania Kościoła. No to jest nasza obecność. To co Pan Jezus będzie rozmawiał, nie wiem, z lampami, ze ścianą, z dachem, nawet z figurkami czy z ołtarzem? Nie, to są wszystko rzeczy martwe. Nasza obecność jest sensem stawiania tych domów. Póki my tu jesteśmy, to i On ma sens obecności bycia razem z nami. Naprawdę, ponieważ On chce żywego człowieka, żywe serce, a nie martwe, nawet gdyby to, nie wiem, złotem tutaj kapało, nie ma to dla mnie, dlaczego dla mnie? Nie ma to dla Jezusa najmniejszego znaczenia. cokolwiek byście mieli, my mamy znaczenie. To dlatego jest to radość. Odwrotnie wam znowuż powiem, uważajcie na to, byśmy nie mieli żadnego poczucia, że my mu łaskę sprawiamy, że tu przychodzimy. O nie, takiego czegoś nie będzie. Ktoś by tak z jakimś poczuciem wyższości przyszedł tutaj i Panie Boże, o, zobacz, jestem. A Pan Bóg jest duchem i nie ma pewnej części ciała, której by z chęcią użył właśnie wtedy, kiedy ktoś tak myśli. Skutecznie. I dlatego, moi drodzy, z pokorą i ze świadomością. Boże, jeżeli czynię Tobie radość, to ja Tobie bardzo dziękuję i chcę, ażebyś Ty poprzez to moje małe serce zaczął działać. To jest to właściwe, na co on liczy najbardziej. Czwarte, moi drodzy, to jest kwestia tego, o czym zapominamy na co dzień, albo właściwie czy zapominamy, nie doceniamy Jego Słowo. Trudno pomyśleć, żeby ktoś, kto nie chodzi do kościoła, czytał w domu Pismo Święte. No, jakiś tam enty przypadek mógłby się zdarzyć. Ale to jest to, czego my się dowiadujemy tutaj. To nie jest wcale przypadek, że ktoś, kto uczestniczy we mszy świętej regularnie, ma o wiele silniejszy kręgosłup moralny, czyli jest odporny na oddziaływanie zła w naszym świecie. Dlaczego? Bo ja wiem, co ten Bóg mi mówi. Ja to słyszę w czasie mszy świętej. Ksiądz mi jeszcze wyjaśni, może raz lepiej, raz gorzej, nie wiem, ale kiedy mi to przybliży, ja wiem, jak to zastosować w życiu i kiedy znajdę się w danej sytuacji, już mi Bóg podpowie, słuchaj, w tę i w tę niedzielę słyszałeś to. A więc przypominam ci, to jest fenomenalne wręcz. Jak warto zwrócić na to uwagę. Ci, którzy już dawno Pana Boga porzucili, ja nie mówię, że to są źli ludzie, ale to będą jak busola, która się będzie chwiała od jednego do drugiego, no bo ktoś, kto nie zna słowa, on nie wie, jak ma uczynić w danej sytuacji i pójdzie za tym, to, za czym idzie większość. No bo nie ma oparcia, a my to oparcie mamy. I dlatego tak warto być tutaj, bym również mógł się dowiedzieć tego i tego i tego i potem powiedzieć, Boże, rzeczywiście to słyszałem i wiem już, jak mam zrobić. Nie zawsze to będzie proste, ale w pewnych sytuacjach Bóg mi natychmiast to przypomni. I sprawa przedostatnia dla mnie ważna, to jest to, moi drodzy, z czym my przychodzimy. Zawsze, kiedy gdzieś tam w konfesjonale ktoś z wiernych mi mówi, że nie był na mszy świętej, to ja zawsze lubię pytać, zawsze stawiam to jedno pytanie, czy z własnej winy, czy nie z własnej winy, bo to jest ważne. Jeżeli nie jestem na mszy świętej z choroby, no to ewidentnie nie mam grzechu, o ile jest to choroba, która uniemożliwiła mi. Ale jeżeli ktoś mi mówi, że nie był z własnej winy, to jest wyraźny znak czego? Że już mszy nie ceni. A więc już nie zna jej wartości. I wtedy lubię powiedzieć, a dlaczego byś nie miał przyjść na mszę świętą z dobrą intencją własną? Ręka w górę wśród was, kto żyje bez kłopotów, bez problemów? Dziękuję, zanim ktoś tej ręki nie podniesie. Więc każdy z nas coś ma. Każdy z nas. I czy nie powiedzieć, Boże, dzisiaj przychodzę na mszę świętą, by Cię prosić w tej i w tej sprawie, z którą sobie nie radzę, która jest dla mnie trudna, która mnie przerasta i tak dalej. Właśnie o to najbardziej chodzi Panu Bogu, bym ja przez mszę świętą złączył moje życie z Jego mocą. Bo wtedy On ma sens bycia tu, a ja pewnie, że problem nie zniknie, ale przynajmniej da mi cierpliwość czy pomyślunek, jak daną sprawę rozwiązać. Bo w końcu, jeżeli wierzę, że mnie kocha, to on mnie nie zostawi z tą sprawą. Pewnie, że nie załatwi za mnie sprawy. Bóg nie jest jak stoliczku nakryj się, czy jakiś hokus pokus, że ja tutaj sobie przyjdę i powiem sobie to. Nie ma. Natomiast to, że On jest ku pomocy, jak najbardziej, ale to zależy wtedy od szczerości mojego serca. To dlatego bardzo was zachęcam, zawsze kiedy macie przyjść na mszę świętą, a szatan natychmiast będzie działał, a po co, a weź sobie zagraj, a zobacz film, a idź do kolegów i tak dalej, i tak dalej. Boże, mam jeszcze tę i tę sprawę, bardzo chcę Ciebie prosić, to jest niesamowicie dobre. Znaczy takie twórcze i wtedy poprzez tę mszę świętą Bóg, mając dostęp do mojego serca, działa, a ja mam Jego pomoc. I moi drodzy, ostatnia sprawa, czas rzeczywiście leci, to jest argument brzydki. Ja go zawsze zostawiam jednak na koniec, bo w końcu nikt tego z nas nie uniknie. Obojętnie ile macie lat, czy 15, 30, 60, 80, każdy dzień zbliża nas do Boga. Każdy. I nikt z nas nie uniknie ostatecznie spotkania z Nim. I ja sobie zawsze tak zadaje pytanie, co Bogu powie ten, który całe życie go unikał. Z własnej winy, no, zakładam to, że gdzieś tam żył poza Bogiem. Dla nas, księży, to nie jest wcale tajemnicą. To od razu daje się zauważyć, kiedy czasami idziemy do chorych, ciężko chorych tam z sakramentami świętymi i od razu w oczach widać strach, nieraz paniczny strach. Dlaczego? Bo wtedy uruchamia się w człowieku cała świadomość straconego czasu, którego już nie będzie można odzyskać, bo czas idzie tylko naprzód, on już się nie cofa. I dlatego pierwszym takim znamieniem poczucia własnej winy to będzie strach. A każdy z nas będzie musiał w tej sytuacji stanąć, mówię, niekoniecznie musimy myśleć o tym cały czas, ale raz po raz jednak, moi drodzy, nie odrzucajmy poczucia śmierci. Czy tej świadomości śmierci, bo my się zbliżamy do tego momentu, kiedy przed Bogiem trzeba będzie stanąć i zdać rachunek. I odwrotnie ja mówię, i tyle razy, ile byłem u kogoś, kto był wierny, rzeczywiście, po pierwsze, w ogóle nie ma strachu, jest radość wręcz, zwłaszcza gdy człowiek cierpi, to mówi, jak ja się już cieszę, że moje życie dobiega końca. Naprawdę, są ludzie szczęśliwi, którzy z tego świata odchodzą i bardzo tego pragną. Są, ale to już jest człowiek tak wyrobiony duchowo, prości ludzie nieraz to mogą być. Starsi, cudowni, prości ludzie. Ale wiedzieli, bo zresztą to mówię, jeżeli chodzimy na mszę świętą, to co? To my się przyzwyczajamy do obecności tego Boga. My go chłoniemy, my się go uczymy, bo mamy jego słowo, my go przyjmujemy do serca, a więc to ostateczne spotkanie na czym będzie polegało? Opadnie zasłona tej rzeczywistości i ja tymi oczami zobaczę Jezusa Chrystusa, zobaczę Matkę Bożą, moich przyjaciół świętych i aniołów. Zobaczę ich. I wtedy to będzie taka cudowna radość, bo zobaczę otwarte ramiona i oni powiedzą, chodź już do nas. Chodź już do nas i to będzie śliczne wręcz. Natomiast mówię, no odwrotnie, taki człowiek kompletnie nie wie, z kim się spotka, no bo on tego Boga gdzieś wykreślił poza nawias swojego życia i w tym momencie zacznie mu się przypominać, Boże drogi, tu i tu mam długi. Pewnie, że są pewne sposoby jeszcze ostatecznego ratowania sytuacji, ale to już nie na dzisiaj, ale nie zawsze jest to wszystkim dane. Często ludzie giną nagle w wypadkach samochodowych na przykład. Czasami się topią. I pytanie, zdążą się przygotować? Nie wiem. A i my, nawet bez wypadku. Pęknie mi żyłka na przykład w głowie, mały zawał, zdążę. Nie wiem, nie wiem. Nie znacie dnia ani godziny. Dlatego, moi drodzy, nie chcę was tutaj straszyć, siebie też nie chcę. Chodzi o to, żebyśmy pozytywnie mogli wykorzystywać czas, który jest nam dany. I te każdorazowe spotkania z Panem Bogiem, one nas ewidentnie umacniają właśnie w tym przekonaniu, że kiedy stanę przed Nim, to Bóg już mi powie, tak, cieszę się, że już zawsze będziemy razem. I tego wam i sobie z całego serca życzę. Amen.